Dzień dobry, witamy serdecznie w 54. odcinku Jesus Podcastu, czyli najpopularniejszego podcastu technologiczno-publicystycznego w polskim internecie.
Dobry, dzień dobry, to my, Wojtek i Paweł, cześć.
Czyli Czubek i Grubek.
Nie, już coraz więcej dostajemy głosów, że Grubek już się zdezaktualizował. Wiesz, to, że wrzucasz prawie, że codziennie swoje selfie do internetu, jednak nie umyka naszym słuchaczom. I to, że nie jesteś już Grubkiem, też nie umknęło, więc to niestety, ale musimy zrezygnować z tego hasła.
Czyli technologia z wąsem.
Z wąsem. Dokładnie tak. Witajcie. To jest chyba pierwszy odcinek kręcony, znaczy nagrywany w nowym mieszkaniu.
Tak. Jestem ciekaw, jakie będzie audio. Znaczy będzie doskonałe, ale jestem ciekaw, jakie będzie audio.
No mam obawy, że może być dużo echa, ale to zobaczymy, co się z tego wyciągnie.
Ogarniesz, Wojtek, ty nie ogarniesz. Panie kierowniku, przecież ty, Wojtek, umiesz tak w 15 minut to zrobić przecież.
Będzie pan zadowolony, panie kliencie. Panie kierowniku, w każdym razie gorąco się zrobiło generalnie w internecie. I to nie są jakieś breakthrough sprawy, ale na pewno gorąco się zrobiło, jeżeli chodzi o streaming live video bezpośrednio z telefonu. Bo o ile już w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o Meerkacie, poprzednim czy jeszcze wcześniejszym?
Nawet, nie, w poprzednim, bo pamiętam, że w poprzednim było tak, że nawet na sam koniec ja puściłem audycję z tego, jak... nie, to było dwa odcinki temu, w 52 odcinku, bo tam było jeszcze iglu.
No właśnie.
Pokazywałem, jak wygląda, jak sobie nagrywamy, dogrywaliśmy jeszcze jakieś część audio. No i to streamowałem jakby z Meerkata.
Tak.
I to było dwa tygodnie temu. I Meerkat jest so 2 weeks ago.
Dokładnie, so 2 weeks ago. No wiesz, pierwszy ruch, jaki wykonał Twitter zaraz po uruchomieniu Meerkata, chyba 3 dni później, obcięli im możliwości dostępu do API, no bo sami pracowali nad podobną aplikacją i tu jest bardzo ciekawa historia, że pracowali nad
nią... Kupiłem parę tygodni temu.
Nie. Oni pracowali nad nią rok. Więc dziwnym trafem Meerkat z takiego, wiesz, z aplikacji, która, wiesz, miała być takim underdogiem, że hej, Twitter nas tutaj kopie po jajkach.
Ja tłumaczę. To dobrze, oczywiście.
Wiesz, Twitter nas tu łapie za jajka i nie pozwala nam się rozwijać, jesteśmy biedni i w ogóle tragedia, a historia pokazuje, że tak naprawdę nie wiadomo do końca, czy przypadkiem no, mogli wpaść na ten sam pomysł w tym samym czasie. Owszem, ale Meerkat powstał w bardzo krótkim czasie i nadal...
Wiesz, że Polak nawet robił Meerkata design?
A, tego nie wiedziałem. To...
No, nie pamiętam imienia, nazwiska, aha, niestety, ale mi się pojawiło gdzieś na Facebooku, że Paweł Nowak, ten, który prowadził kiedyś bloga appleblog.pl, aha, napisał, że właśnie imię, nazwisko, całkiem fajna robota z tym Meerkatem i ja jakby wygooglowałem sobie tą osobę, o której on mówił, i okazuje się, że jest currently working at Meerkat.
Okej, okay, no to...
Czyli aktualnie pracujący w piesek preriowy.
To dobrze, tak, piesek preriowy, a tak naprawdę...
Surykatka.
Surykatka i właśnie nie mogliśmy sobie przypomnieć obaj tej nazwy. W każdym razie, no to słabo wybrał. A tu ciekawostka jeszcze jedna, nie wiem czy wiesz...
Jak słabo wybrał? Oni zebrali w kasę, nie? Jakby wiesz, to, że nie są na top, ale są... Znaczy, jeszcze są na top, ale nie są pierwsi... Znaczy są pierwsi i są na top jeszcze.
No już nie do końca. Mam złą wiadomość. Otóż Periscope, którego uruchomił Twitter właśnie po roku prac, dość skomplikowanych i trudnych, ale ewidentnie owocnych, wypuścili nową aplikację, która jest bardzo szybko, bazuje na serwerach Twittera, więc jakby nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o wydajność. No i wystartowali z tą apką i 24 godziny im zajęło zdobycie tylu użytkowników, ile zdobywał Meerkat przez ostatnie 3 tygodnie. 24 godziny.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam. Więc, znaczy, no, wiesz, wynika to z tego, że aplikacja po prostu jest napisana dużo lepiej. Ten interfejs jest dużo czystszy.
Jest szybsza.
Jest zdecydowanie szybsza. No i w ogóle prawie, że brak problemu, jeżeli chodzi o jakość tego wideo. Brak praktycznie opóźnienia. Ja wczoraj oglądałem stream jakiegoś kolesia, który właśnie porównywał Periscope i Meerkat. I tak sobie opowiadał o tym, jakie są jego wrażenia, co jest dobre w jednej aplikacji, co jest dobre w drugiej. I zrobił taki test. Ja go oglądałem cały czas, bo całkiem fajnie mówił, fajne miał gadane. I zrobił taki test, mówi, o, pokażę wam swój zegarek. Zwróćcie uwagę, jakie jest opóźnienie i dajcie znać w komentarzach. Nie? I okazało się, że on streamując bezpośrednio ze Stanów, opóźnienie do Polski wynosiło jakieś 3-4 sekundy, więc to naprawdę mało, bo Meerkat zdawał się czasem mieć opóźnienie do sekund 15, no więc no, to jest oczywiście wynika z tego, jak deweloperzy napisali aplikację, a oprócz tego z ogromnych wymagań, jeżeli chodzi o serwery. No więc no, jakby to pokazuje.
Dla mnie fascynujące, wiesz, było to, jak Periscope wyszedł tak naprawdę wczoraj albo przedwczoraj.
No.
I wczoraj już, jak był ten wybuch w Nowym Jorku, aha, 10 sekund po wybuchach na Periscope była już relacja.
No tak to działa, no, bo to jest właśnie live to streaming jest, jednym
to
guzikiem.
To jest tak super medium, że strasznie mi się podoba. Ja odnoszę wrażenie, tak a propos, jak zacząłeś o tym w ogóle mówić, no, nie? To zacząłem sobie tak o tym myśleć i doszedłem do wniosku, że Periscope i Meerkat, mhm, to są aplikacje jeszcze krok bliżej niż Snapchat.
Oczywiście, że tak.
I to jest jakby przerażające dla twórców kontentu czy twórców relacji, to co my robimy jakby, gdzieś jedziemy i tak dalej, jest to, jak jest dużo mediów i na których trzeba się znać wbrew pozorom, bo to nie jest nic jakby prostego, tak? Mm-hmm. Ale chodzi o to, że jak masz na przykład to, że na Facebooku te relacje są jakby całodniowe na przykład, nie? Na Twitterze masz te relacje powiedzmy godzinowe. Mm-hmm. Jakby próbuję to ułożyć tak jakby troszeczkę...
Częstością publikacji w jakiś sposób,
no,
tak?
No tak, no tak, tak, tak. Mhm. No to na Twitterze masz właśnie godzinowe, tak? Mhm. Na Snapchacie to jest, wiesz, minuta po minucie możesz robić tak naprawdę. To są takie, wiesz, szybkie zdjęcia, no, szybkie wideo, nie? A Periscope Meerkat jest live.
No nagle tam wchodzisz na nowy poziom, no.
To jest jeszcze bardziej skomplikowana rzecz do robienia i do ogarnięcia, ale bardzo fajna. Tak sobie pomyślę, że jak byliśmy w Barcelonie i był Unpacked, to wiesz, robienie tego na Periscope to byłaby świetna rzecz. Mhm. Ja bym to tak bardzo chętnie oglądał, jakbym nie był tam, a jak tam byłem, no to tak, to aż się, wiesz, jakby teraz jak sobie myślę, to aż by się prosiło, żeby to jest dokładnie taki event, na który takie aplikacje się dają. Wiesz, mhm, stoimy tam w tych kuluarach, już oglądamy telefony, jeden z nas mirkatuje albo peryskopuje i po prostu, wiesz, to wygląda tak, tu można, to działa tak, tu można zrobić to i to, wiesz, na żywo pierwsze reakcje, nie?
No doskonałe po prostu narzędzie. Ja jak tylko Meerkat wyszedł, to już właśnie tak w ten sposób o nim myślałem, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że Meerkat już wyleciał z mojego telefonu i został tylko Periscope. Ale mogę teraz szybko powiedzieć dlaczego. Głównie dlatego, że Meerkat po prostu no, nie daje rady, jeżeli chodzi o serwery. Może będą mieli dodatkowe pomysły, jeżeli chodzi o rozwój aplikacji.
Właśnie się pojawiła aktualizacja dzisiaj.
Okej, okay, nie
mogę
wiem.
Ci powiedzieć, co wprowadzili.
Bo właśnie
chcę powiedzieć potem o innej aplikacji, która też dzisiaj miała aktualizację.
No.
Wersja 1.1, jakby czytam ci changelog. No. Wersja 1.1 jest pierwszą wersją, którą wypuściliśmy od momentu, w którym cały nasz team zajmuje się tylko Meerkatem. Mhm. Jest bardziej stabilna, bardziej user-friendly. Naprawiliśmy tony błędów związanych z audio-video sync, rotation issues i wiele crashy. Dodaliśmy także dodatkowe funkcje, o które prosiliście. Polecane osoby do obserwowania. Mhm. Opt-out, żeby komentarze nie postowały się na Twitterze jako mentions.
No, okej.
Okay. Obserwowanie nowych osób na Twitterze prosto ze streamu. Mhm. In-app notifications, kiedy dużo osób zaczyna cię... Multiple people... people you follow begin streaming. A, że dużo osób, które obserwujesz, zaczyna streamować w tym samym momencie. Możliwość
no retweetowania. Nie wiem po co to, ale okej.
Okay. Możliwość retweetowania streamów zaplanowanych prosto z apki. Mhm. Powiedzmy. Możesz znaleźć streamy bazujące na tym, co lubią twoi znajomi, co retweetują i do czego subskrybują, czyli taki discover tak naprawdę. Mhm. I możesz wyszerować twój profil na Meerkacie z aplikacji tak, żeby ludzie łatwiej, na Twitterze tak, żeby ludzie łatwiej mogli cię znaleźć. Czyli tak naprawdę takie rzeczy dość podstawowe, to nie jest nic, co jest groundbreaking, nie ma żadnej funkcji, która sprawi, że o, jednak ten peryskop będzie miał groźnie, nie?
Nie, no oczywiście to wydaje się, że po prostu naprawili tą chorobę młodego wieku aplikacji i po prostu załatali dziury i poprawili te rzeczy, na które zwrócili uwagę userzy na początku. To bardzo dobrze i ja bardzo trzymam kciuki za obie aplikacje tak naprawdę, bo wiesz, Meerkat nie ma wsparcia żadnego dużego medium na razie, tak jak wiesz, Periscope ma Twittera. Więc no, naturalnie ma trochę gorzej, więc oni będą musieli kombinować nad totalnie nowymi rzeczami, tak żeby się wyróżnić trochę od Periscope. Nie wyobrażam sobie, żeby ludzie korzystali z dwóch tych aplikacji jednocześnie. To znaczy, wiesz, wybór, już pierwszy wybór, jaki musisz mieć, to właśnie hej, snapchatować to, tweetować to, face'ować to, instagramować to, czy milkatować. Wiesz, jakby strasznie dużo, a jeszcze teraz no, myślę, że nie będzie sytuacji, w której ludzie będą mieli dwie aplikacje na telefonie i wiesz, i wybierali Meerkat albo Periscope tylko dlatego, że jeden z nich ma jakąś funkcję. Po prostu wchodzimy w jedno. Ja na razie zdecydowałem, że Periscope, głównie ze względu na to, że rzeczywiście działa lepiej, jest szybszy i jest kilka rzeczy lepiej rozwiązanych. Znaczy, bardzo fajne, podoba mi się funkcja z serduszkami. To takie bardzo przyjemne, jak okazuje się, że nagle, wiesz, ludzie, którzy oglądają ten stream, zasypują cię praktycznie serduszkami, żeby pokazać, że okej, okay, coś im się podobało, to co powiedziałeś, albo to co się wydarzyło, to jak udało ci się coś nagrać. To jest bardzo fajne. I ktoś napisał, że to jest trochę jakby, wiesz, jak ogląda cię tłum i nagle wszyscy krzyczą yeah! No to właśnie ten efekt, nie? Że nagle zasypują cię serduszkami. To jest bardzo fajne. Dzisiaj zasypałem serduszkami kolesi w jakimś sklepie z telefonami, którzy stwierdzili, że będą robić live stream i taki miało być to całkiem zabawne, więc zaczęli tańczyć w ogóle przed telefonem, jeszcze przed otwarciem sklepu i to było całkiem spoko, więc dostali serduszek dużo. W ogóle no przede wszystkim Periscope ma tą przewagę, że rzeczywiście ta część Discover, czyli to, gdzie możesz sobie oglądać streamy ludzi zupełnie przypadkowych, bo oczywiście masz dostęp dość szybki do osób, które obserwujesz na Twitterze, ale jest mnóstwo miejsca i właściwie większość w tej chwili streamów jest od ludzi, których nie znasz i oni się pokazują na stronie głównej i dzięki temu możesz ich odkrywać. To jest bardzo, bardzo fajne i ja oglądałem po prostu już tak dużo różnych periscopes. Oczywiście, no wiadomo, że na razie to jest dżungla i ludzie sobie testują, więc czasem jest tak, że wchodzisz na stream, a tu się okazuje, że już się skończył, albo wchodzisz na stream i się okazuje, że ktoś siedzi w kiblu. Tak, to prawda. Więc generalnie no, na razie to jest dżungla, ludzie muszą jeszcze się nauczyć, dowiedzieć się, do czego mogą wykorzystywać Periscope albo Meerkat ostatecznie. Jedna fajna przewaga to jest design i to, że Periscope jest czystszy. Meerkata jak się odpala i na przykład się streamuje, to na górze zasłaniają ci ekran, właściwie to co streamujesz, zasłaniają ci główki ludzi, którzy się do niego dołączyli, na górze się zaczynają pojawiać. Jak jesteś w poziomie, to w ogóle one zasłaniają ci połowę ekranu praktycznie. Ich komentarze się pojawiają, jakieś jeszcze rzeczy, jest strasznie dużo rzeczy na ekranie się dzieje, które są niepotrzebne, a Periscope to rozwiązał trochę lepiej i faktycznie wiesz, to, że coś się pojawia na ekranie nie odwraca twojej uwagi za bardzo, masz jakby cały czas widzisz to, co streamujesz, więc masz pełną kontrolę nad tym i to jest bardzo fajne. No, mi się zdecydowanie bardziej podoba na razie, no, przede wszystkim dlatego, że kurczę, szybko działa. Więc bardzo jestem ciekawy, jak się będzie rozwijał. Oczywiście ma swoje wady Periscope, bo na przykład nie można streamować na razie w poziomie, bo po prostu ten interfejs aplikacji się nie przekręca. Myślę, że w to wprowadzą jak najszybciej. A fajna jest rzecz jeszcze taka, że można zapisać stream, który streamujemy do rolki kamery. To jest doskonałe.
To też da się zrobić w Meerkacie, ale mi nie działało.
A no właśnie, a tutaj działa. Te wszystkie streamy są trzymane przez 24 godziny w chmurze, dzięki czemu, więc nie wiem, jeżeli zdecydujesz jutro, że chciałeś to jednak ściągnąć sobie na telefon, to możesz to zrobić. No i wiesz, no wtedy zapisujesz oczywiście ze wszystkimi komentarzami ludzi i tymi serduszkami, które się pojawiają, więc jakby cały experience jest, wiesz, dostępny i to jest bardzo fajne. Natomiast no, jak wrzucisz go na YouTube'a, to ktoś cię zastrzeli, bo to nadal jest pion. Także jeszcze chwila, myślę, że muszą nad tym popracować. No i wersja na Androida, naturalnie musi się pojawić, ale to wtedy dopiero będzie test prawdziwy dla serwerów. Bo wtedy się zacznie właśnie. Oczywiście to oznaczać będzie też, że będzie mnóstwo streamów o trochę gorszej jakości, no bo Androidy, wiesz, jeżeli chodzi o aparaty w tych słabszych modelach, no mają po prostu dużo, dużo słabsze, ale to też widać po Snapchacie, że widać jakby już po samym zdjęciu, po foncie, który jest napisany na tym zdjęciu, już widać, czy ktoś korzysta, wiesz, z jakiegoś taniego Androida, czy z iPhone'a, czy nawet Androida topowego. To jest, wiesz, do sprawdzenia. No i tutaj też może być taki issue, że trafiasz na stream, który wygląda średnio albo gorzej niż każdy inny, więc no, zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Tak czy inaczej, dla mnie to jest zmiana w ogóle cywilizacyjna. Tak opowiadam o aplikacji, a to nagle bang. Ale tak, to zmienia media. Znaczy, okazuje się, że dzisiaj, jeżeli coś się wydarzy, jeżeli będzie jakaś awaria, albo będzie właśnie strzelanina, albo będzie cokolwiek, co się wydarzy na mieście, odpalasz aplikację na telefonie i już jesteś live. Już możesz opowiedzieć o tym, co się wydarzyło, czego jesteś świadkiem i nagle cię ludzie oglądają. Najpierw ci, którzy cię znają, a później szerują ten stream dalej, bo coś się dzieje na żywo. I to jest absolutnie, no, można powiedzieć, it changes everything. Może to jest nadużywanie trochę tego zwrotu, ale uważam, że to naprawdę dużo zmienia. I to jest jakby kolejne medium. Ja od 3 dni zamiast przeglądać Twittera, naprawdę oglądam sobie streamy z różnych miejsc na świecie. Wchodzę w interakcję z tymi ludźmi. I to jest przedziwne w ogóle, wiesz, to trochę jak odkryłem Vine'a, to tak samo mam teraz z peryskopem, to jest niesamowite. Więc ja uważam, że jest przyszłość i dla takich aplikacji absolutnie tak, to nie będzie tak, że to jest tylko, wiesz, o wow, super rzecz, sprawdźmy jak to działa i zapomnijmy za 2 tygodnie. Coś czuję, że to zostanie na dłużej i faktycznie coraz bardziej nas to zbliża trochę do takich, wiesz, niefajnych scenariuszy z Black Mirror. Jeżeli ktoś oglądał, to będzie wiedział. Ale no cóż, w tą stronę idziemy i internet ma być wszędzie i dostęp do informacji, czy do tego, co się dzieje właśnie, wiesz, na całym świecie, tym razem w wersji live, będzie coraz bardziej powszechny. Nie wiem, czy się bać, czy nie.
Znaczy, ja generalnie uważam, że Periscope ma szansę bardzo dużą i ja będę z niego bardzo często korzystał prawdopodobnie przy takich różnych eventach właśnie. Znaczy, w skrócie, żeby nie zanudzać, to jest dokładnie to, co powiedziałem wcześniej, jeśli chodzi o wydarzenia, że to jest ta relacja, która jest na żywo. A ja bardzo lubię robić takie rzeczy. Lubię relacjonować rzeczy, pokazywać ludziom rzeczy tak szybko, jak się da. Mhm. Więc to jest tak jakby pierwszy krok do robienia wideo, które nie jest, to jest, wiesz, mniejszy poziom profesjonalizacji niż na YouTubie zdecydowanie, ale skala tego, przez to, że to jest Twitter, przez to, że to jest, wiesz, no, ma potężne jakby, potężne plecy, skala może być podobna mimo wszystko. I jakby wiem, jak to działa, że Periskop nie będzie nigdy czymś takim jak YouTube, gdzie te wideo są, wiesz, oglądane rok później, dwa lata później, mhm, i to będzie takie pojedyncze wydarzenia, ale to wciąż jest ten poziom wideo, który mi się bardzo podoba i który chciałbym jakby sam tworzyć, tak dla siebie nawet, nie?
On jest bardzo wymagający, jeżeli chodzi o, wiesz...
To jest dokładnie...
Zrobić dobry live, to jest, tak, wiesz, to jest najwyższy, wiesz, poziom.
Zrobienie dobrej relacji na Snapchacie to też wbrew pozorom nie jest nic prostego. Ja wiem, że to, wiem, jak to brzmi, ale to nie jest nic prostego, żeby zrobić taką relację, która naprawdę nie będzie do dupy. I ja wiem, że moje nie są świetne. Mhm. Ja mam tego 100% świadomość, tylko jakby sama możliwość tego, żeby robić tak naprawdę dobre relacje, właśnie mówisz tak, na żywo, tak, czy to mogą być na Snapchacie i tak dalej, to jest rzecz, którą chciałbym umieć robić. Mhm. Także ja zupełnie kibicuję i tak naprawdę kibicuję i Mirkatowi, i Periskopowi, bo uważam, że Mirkat jeszcze ma szansę jakąś się pozbierać. Po tym, jeśli oni, wiesz, mogą wydevelopować się zupełnie w inną stronę, mogą zrobić pivot i zrezygnować tak naprawdę z opierania się od Twittera, a zacząć to robić w jakąś inną stronę, wiesz.
Wiesz, najprostszym ruchem byłoby po prostu integracja z Facebookiem.
Tylko że Facebook prawdopodobnie lada moment pokaże coś innego, albo, ale oni inwestują też swoje wideo w inny sposób.
A może, nie? Ich kupią.
A może ich kupią, no nikt tego nie, nie neguje, że to się może wydarzyć. W każdym razie uważam, że Mirkat ma jeszcze szansę, bo jest naprawdę bardzo dużo pól, na których on mógłby się rozwijać. On mógłby być tak naprawdę takim Twitchem.
No, powiedzmy, wiesz, YouTube też chce być Twitchem, wiesz jak jest.
Ale nie, wiem, chodzi mi tylko o to, że oni mają już jakby tą strefę, żeby ludzie streamowali, nie? Mhm. I teraz wyobraź sobie, gdyby strona Mirkata tak naprawdę była tylko takimi live'ami, że możesz sobie wejść i popatrzeć. To było fajne. Mhm. To było tak jak, wiesz, kiedyś oglądało się kamerki, nie? Ludzie stawiali kamerki na przykład gdzieś tam w jakimś mieście i ta kamerka nagrywała tam cały dzień, nie? I można było sobie siedzieć i patrzeć, albo... ten eksperyment z spadającą tam, płynącą smołą, albo jak gdzieś się wykluwało jajko jakieś, czy oglądaliśmy rybki. Po prostu internet przyjmie wszystko.
No tak, no.
A Mirkat ma szansę być takim miejscem, w którym to wszystko będzie można było, można będzie podawać w jakiś taki sensowny i prosty sposób.
No to co nie zmienia faktu, że Periscope może zrobić dokładnie to samo, więc jakby...
Dokładnie to jakby ja nie twierdzę, że nie, ale jakby jest, nie uważam, że Mirkat jest totalnie jakby zabity. Uważam, że teraz na ten moment funkcjonalnie jedno i drugie pozwala na to samo. A z racji tego, jakby jakie są plecy Periskopu, no to tutaj, wiesz, Twitter będzie forsował swoje.
No zaplecze jest zdecydowanie
mocniejsze. Z drugiej strony jest, wiesz, jest Twitter na iPhone'a, a i tak ludzie używają Tweetbota. Nie wszyscy, nie wszyscy,
1%.
Ale jest jakiś rynek, tak? No wiesz, 1%, okej, okay, tylko że... Tabocy są w stanie się utrzymać z tego, że robią takie, a nie inne apki. Mhm. W każdym razie, jak już jesteśmy przy temacie apek, to ja chciałem bardzo tak sprytnie przejść do innej apki i potem do jeszcze innego tematu, który mamy.
Jesteś szalony.
Tak, bo właśnie dzisiaj aktualizowałem sobie aplikację i właśnie pojawiła mi się jedna z aktualizacji, która mnie zaciekawi. Ja lubię czytać w ogóle część logi. To jest moje takie małe zboczenie, może, nie?
Ja przy tych aplikacjach, które są bliskie memu sercu, to zawsze czytam też.
No właśnie, i tam bardzo często pojawiają się fajne rzeczy, nie? Wiesz, to są rzeczy na przykład, dzisiaj się pojawiła audioteka nowa, przeprojektowana, znaczy wczoraj, 26 nawet, czyli no, dwa dni temu. Nowy się Outlook pojawił i tak dalej, no i sobie czytam tę część logi i pojawiło się też nowe, dzisiaj właśnie pojawiło się nowe VLC, nie wiem czy już aktualizowałeś czy nie.
No to na iPadzie.
No ja mam też na iPhone'ie i VLC dodaje support dla iCloud Drive, box.com i OneDrive'a. I teraz to, do czego dążę, i to już wiesz, do czego będę mniej więcej przeskakiwał.
Tak.
Chodzi o to, że VLC będzie pozwalało na otwieranie jakby plików multimedialnych z tych serwisów. Co jest bardzo fajne, bo możemy sobie wrzucić do tej chmury na przykład do tego właśnie OneDrive'a jakieś filmy, czy do Dropboxa, czy na Google Drive'a. W tym momencie Dropbox, Google Drive, Box, OneDrive i to wszystko. Sprawdziłem.
Okay.
Jeszcze OnCloud może być, więc jakby jak masz własną chmurę, to też ono może się pojawić. Więc możesz po prostu wybrać to jako miejsce, z którego możesz odtwarzać pliki multimedialne, bardzo ładnie powiedziałem. I ja chciałbym przejść od tego tematu, w sensie, że właśnie OneDrive i tak dalej, że można było bardzo łatwo sobie terabajt OneDrive'a zakupić jeszcze parę dni temu, o czym spamowaliśmy w internecie, nie ty, ja spamowałem w internecie,
tak.
Uważałem, że to jest bardzo dobra oferta, pomijając już fakt jakby tabletu. Otóż.
A dowiedzieliśmy się o tej ofercie ze Spider's Web.
Ze Spider's Web'a, tak. Więc... jakby nie, mogę podlinkować, ale i tak już nie kupicie, ale podlinkuję, żeby chociaż, żeby były kredyty, tak? To chyba Kosiński, Dawid.
Tak, Dawid chyba napisał.
Kosa znalazł i Kosa opisał całą akcję. Sprawa wyglądała tak, że jest coś takiego jak Microsoft Store, o czym ja wiedziałem, ale nie zaglądałem tam nigdy, no bo po co, w Polsce tam naprawdę nie można kupić za dużo rzeczy, ale w innych częściach Europy czy kraju, znaczy czy świata jest tam dużo sprzętu, są tam Surface'y, są tam jakieś Lumie chyba, znaczy już teraz nie Lumie, nie, teraz właśnie Lumie, a nie, no
właśnie,
nie Nokia.
Microsoft Lumie.
I pojawiła się promocja na tablet HP7 Stream Search Edition, czy coś tam, Jezus Maria.
Ale może sprawdź, ale na pewno jest to tablet Hewlett Packard, który jest, ma 7 cali i jest na Windowsie 8.1.
Tak, tam jest 1 GB RAM-u, 32 GB SSD, co nie jest dość popularne w tanich tabletach z Windowsem. Zwykle to jest 16 SSD w środku.
No.
Do tego tam ten wyświetlacz to jest IPS, z tego co pamiętam, taki całkiem Signature Edition,
tak,
a nie Search Edition. No.
Signature.
8 godzin baterii, więc jakby okej. Okay. Mhm. 4-rdzeniowy Intel Atom. No to jest taki typowo entry level tablet z Windowsem, który pozwala na właściwie... to może być takie jedyne urządzenie dla niewymagającego użytkownika.
Owszem.
Na zasadzie jest Microsoft...
Taki Nexus 7, no.
Tak, z tym, że on jeszcze pozwala na odpalanie programów zwykłych Windowsowych, tak? Więc jak ktoś bardzo potrzebuje, to mimo tego, że to jest tylko 7-calowy wyświetlacz, który da się połączyć przez na przykład Miracast do normalnego ekranu, albo przez przejścióweczki, da się połączyć normalnie do drugiego ekranu i można korzystać normalnie jako komputera, tak? To nie jest komputer, który jest strasznie szybki czy strasznie dobry wydajnościowo, ale wciąż pamiętajmy, że mówimy o urządzeniu, które, uwaga, 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 w defaultowej wersji bez zniżek tego kosztuje $100, czyli około tam 450 zł bez zniżek. Mhm. Otóż Kosa, właściwie chyba ktoś, w każdym razie na Spider-Man była informacja, że ten tablet w tym momencie jest w promocji i jak ja teraz jestem na stronie internetowej, to faktycznie on nadal jest w promocji, więc wrzucę tego linka, bo będziecie mogli kupić. On normalnie kosztuje na brytyjskiej stronie 99 funtów,
no.
A w tym momencie kosztuje tych funtów 74,99 z VAT-em i ze wszystkim. Czyli nadal jest, to jest 75 GBP, kosztuje w tym momencie on 420 zł. Czyli całkiem okej, okay, jak na taki tablet podstawowy, powiedzmy.
Jest darmowa przesyłka.
Jest darmowa przesyłka, tak. Jest VAT liczony, więc można na fakturę wziąć bez problemu. Ja to zrobię. Otóż Kosa znalazł jeszcze jeszcze kod zniżkowy do tego całego pakietu, który działał, który dawał kolejne 25% zniżki, co oznaczało w skrócie, że urządzenie można było kupić za 49,99 funta. Czyli po przeliczeniu kosztowało mnie 291 zł, czy 92 zł tablet. W tym dostajemy rok Office 365 i rok OneDrive'a 1 terabajt.
Tak.
Więc jak ja zobaczyłem tę promocję, stwierdziłem, no po co mi kolejny tablet z Windowsem, tak? Znaczy Windows był tak o tyle przemawiający, że ej, moglibyśmy przetestować Windowsa 10, bo ten tablet dostanie Windowsa 10. Moglibyśmy przetestować Windowsa 8.1, z czego nie korzystaliśmy, tak?
No.
Jakby koszt wejścia jest niewielki, no bo tam 250 zł to nie jest jakby na tyle dużo, że faktycznie zabolałoby. No ale wiadomo, nie poszlibyśmy na hamburgery, na której tak nie chodzimy po prostu i jakby byłoby spoko. Ale zrobiłem sobie tą słynną matematykę i o ile Office is personal, czyli nie mogę, nie powinienem korzystać z niego, znaczy nie mogę legalnie korzystać z niego w pracy, co zmienia fakt, że mogę korzystać z niego legalnie w domu, co i tak bardzo często będę robił, bo wbrew pozorom dużo dokumentów do mnie przychodzi, jako, które mam wydrukować na przykład w Wordzie, a mogą się gdzieś wywalić po drodze.
No.
ale jest 1 terabajt OneDrive'a.
Jest.
I moja matematyka była bardzo, bardzo szybka i bardzo, bardzo prosta. Otóż Office 365 z 1 terabajtem OneDrive'a w tym momencie kosztuje miesięcznie 30 zł. 30 zł razy 12 miesięcy to jest 360 zł, no. A tablet kupiłem za 290. Okazało się, że tablet kosztował mnie minus 70 zł.
Wow.
Czyli jak to ktoś tam kiedyś na Twitterze próbował się kłócić, to on zarobił na, to, że, na tym, że kupił ten tablet. Więc tak zarobiliśmy na tym, że kupiliśmy ten tablet, zarobiliśmy całe 70 zł. Tak naprawdę to nie, bo musieliśmy i tak wydać pieniądze i nieważne. No i on przyjdzie do nas jakoś tak, dzisiaj jest sobota.
Tak, niewykluczone, że będzie w przyszłym tygodniu i może jeszcze przed nagraniem nowego odcinka będziemy mieli okazję je podotykać, więc na pewno o nich opowiemy.
Będziemy mieli okazję się pobawić na tyle, żeby cokolwiek o nich powiedzieć, nie? Znaczy ja jestem bardzo ciekaw, bo to jest, ja zrobiłem sobie, sprawdziłem sobie dużo w ogóle recenzji i nie ma ich tak dużo, sprawdziłem prawdopodobnie wszystkie. Specyfikacje, recenzje, filmiki na YouTubie, wszystko, no wiadomo, to jest także nowa zabawka, więc chciałem dowiedzieć się jak najwięcej już pokupnie tym, co to jest za urządzenie, na co ono pozwala i na tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że to jest normalny Windows, to nie jest Windows RT, czyli ten, który jest tam ograniczony i jest tylko ten jakby Metro Design.
Ale podobno są podejrzenia, że niewykluczone, że Windows 10.
Ktoś odpali na nim LoL'a, Skyrim'a, Half-Life'a 2, Team Fortress 2 i wiele innych gierek. One nie działały super, nie? Skyrim'a odpalił z tego, co wiem, koleś na rozdzielczości 480x320.
No.
Ja wiem, jak to brzmi, ale to jest rozdzielczość, której na 7-calowym ekranie nie przeszkadzasz tak bardzo, tak? Szczególnie, że on leży gdzieś tam obok ciebie, więc jakby ty sobie grasz i nie widzisz tego, że to są naprawdę duże piksele, bo to jest taka malutka rozdzielczość. On obsługuje z tego co mam karty SD do 128 GB, więc można sobie naprawdę zrobić z niego takie przenośne centrum multimedialne, szczególnie, że 8 godzin na baterii ma trzymać. To jest tak naprawdę takie urządzenie, które zdecydowanie mogło być na przykład jedynym komputerem dla mojej mamy. No bo to jest urządzenie, które ma Windowsa pełnego, więc jak ona chciałaby coś zrobić, to mogłaby zrobić na nim. To wiadomo, nie byłoby do końca przyjemne, musiałaby sobie podłączyć myszkę na Bluetooth i tak dalej, ale dałoby się. A od tej strony typowo takiej Metro, no to ma przecież, wiesz, Skype'a, ma przeglądarkę, która obsługuje Metro Design, ma te wszystkie rzeczy, które mogłyby się mojej mamie przydać w jednym malutkim urządzeniu, które kosztuje grosze, jeśli chodzi o technologiczny jakby sprzęt, tak? No bo samo porównanie takie, że ten tablet kosztował 300, tam parę dziesiąt, no powiedzmy te, nawet 450 zł. A w tym momencie, gdybym chciał kupić Nexusa 7, który jest tylko tabletem z Androidem, a nie jest pełną wersją jakby systemu, nie pozwala na odpalanie tych aplikacji, powiedzmy, no, takich zwykłych Windowsowych, tak? To taki tablet kosztuje, i mówimy teraz o drugiej generacji, bo pierwsza generacja widzę, że kosztuje już teraz mniej więcej tyle samo. Tylko, że w pierwszej generacji nie polecam za bardzo kupować, bo to jest naprawdę, to był naprawdę tani tablet i w tym momencie jest, działa naprawdę źle. Ale mówimy tutaj o, no Boże, 7-8 stówach.
Okay.
Jeśli chodzi o drugą generację. Jeśli dobrze widzę, bo oczywiście Allegro nie, tak, druga generacja, 719 zł można kupić. Ale używany. Nie wiem, ile kosztuje nowy. Więc wiesz, za połowę tej ceny masz tablet, który praktycznie jest podobny, jeśli chodzi o specyfikacje. Wiadomo, to się różni. Android, Windows to nie jest do porównania, tak jak porównywałbym jabłko do pomarańczy. Ale wciąż to jest naprawdę dobry sprzęt, który może, w sensie hardware'owo i to z tego, co tam widać, tak? Za cenę to będzie naprawdę dobry sprzęt. Ale jak przyjdzie i się okaże, że będzie słaby, no to jakby będziemy się pocieszać tym, że mamy OneDrive'a na rok, nie?
Trochę tak. Znaczy ja tak naprawdę zdecydowałem się go kupić tylko po to, żeby mieć na czym przetestować Windowsa 10, bo wiesz, no nadchodzi wielkimi krokami, a głupio opowiadać o nim w podcaście oglądając filmiki na Verge'u, tak? Jakby okej, tak też można to zrobić, ale no fajnie jednak to podotykać go samemu.
Bardzo mi się podoba twój sposób myślenia, który ja sobie też w jakiś sposób próbuję wdrożyć. Na zasadzie, No ej, no te kupienie tego tabletu są koszty prowadzenia podcastu technologicznego. Dokładnie musiałem.
Dokładnie o to chodzi. To jest inwestycja w to, żebyście wy mogli słuchać nas.
1000 zł. Sprawdziłem. Tablet nowy, dwójka, 32 GB, tysiaka.
No to więc dość dużo.
Jedna trzecia ceny tak naprawdę za to, żeby mieć taki tablet z Windowsem, nie?
No więc zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekawy tego Windowsa. Znaczy, wiesz, ja z ósemką to tak jestem, tak spotykamy się raz na jakiś czas i dotykam go, bo zwykle akurat trafiam na sprzęt, który jest dotykowy. Dotykam sobie tego Windowsa i trochę mnie boli. Więc bardzo jestem ciekawy, czy dłuższe spotkanie i dłuższe używanie przede wszystkim no, mnie jakkolwiek przekona, ale to znaczy nie musi. Tak? No ja nie czuję, że okej, to teraz wiesz, tylko Windows, nie? Bardziej chodzi o to, żeby zobaczyć, jak się zmienia, jak dużo się zmieniło, wiesz, od XP, no to w ogóle mnóstwo, ale nawet od siódemki, z którą gdzieś tam jeszcze ostatnie spotkania miałem. No jestem ciekawy, a dziesiątka, wiesz, no ma bardzo dużo zmienić, ale jedna ważna rzecz, są podejrzenia, że niewykluczone, że nawet jeżeli dostanie update do dziesiątki, to może to być update do wersji takiej jednak
nie.
telefonowej, więc już nie wiem.
Nie. Sprawa wygląda tak. Ja wyczytałem to gdzieś na jakimś forum Windowsowym.
No.
Oczywiście jak ktoś mnie poprawi i będzie jeszcze każe to błąd. Ale według tego, co było napisane na jednym z forum Windowsowych, czy na jakimś grupie dla fanów Windowsa, informacja była taka...
Ile tam było postów? 3?
7. To informacja była taka, że urządzenia, które teraz mają poniżej 8 cali,
no.
Ale mają w tym momencie interfejs też ten jakby desktopowy.
Zwykły, no.
Po aktualizacji do Windowsa 10 nadal ten interfejs będą miały. Tablety poniżej 8 cali, które będą sprzedawane z Windowsem 10 na pokładzie od razu, aha, będą pozbawione interfejsu desktopowego, będą zawierały tylko Metro UI.
No to jestem ciekawy, bo no, sprawdzimy to, tak?
Ja jestem ciekaw tej rzeczy, bo ty mówisz właśnie, że dotykałeś go i tak dalej, no. Że się Windowsa i że twoja reakcja była taka, a nie inna i że nie do końca ta miłość była pomiędzy wami.
No nie zaiskrzyło.
Wiesz, ja jestem ciekaw innej rzeczy, no bo dla mnie jak używam Windowsa, nie wiem czy dla ciebie też, że kiedy używam Windowsa tego dotykowego, to on dla mnie się wydaje bardzo nielogiczny.
No,
że te gesty, ja tak właściwie nie wiem, co ja robię, dlaczego, co ja przesuwam, w którą stronę i dlaczego jak klikam tu, to się dzieje taka opcja, albo że dlaczego po lewej, po prawej mam jakieś menu, albo co to jest to, że mam taki ten pasek nagle wychodzi i tam są takie moje okienka otwartych aplikacji i ja nie wiem, co się z tym dzieje.
No, w gruncie rzeczy to pewnie jest kwestia przyzwyczajenia, no.
Właśnie dlatego jestem ciekaw, czy w sytuacji, w której faktycznie będę korzystał z tego tabletu, z urządzenia z Windowsem dłużej niż parę minut, no. I wiesz, jakby ja mam zamiar wrzucić go sobie po prostu do łóżka i on tam ma być i ja mam z niego korzystać tam, wiesz, do internetu, w sensie do Reddita, do Twittera i zastanawiam się, czy w tej sytuacji, kiedy on faktycznie będzie tam i ja będę z niego korzystał wieczorami, no prawie codziennie, albo prawdopodobnie codziennie, czy ja się tych gestów nauczę, albo one wydadzą mi się w którymś momencie logiczne, bo dla mnie w tym momencie one są konfundujące, ale być może okaże się tak, że jak wiesz, skorzystamy z tego przez tydzień, przez miesiąc, to okaże się, no ja sobie nie wyobrażam, jak można było nie zamykać aplikacji, przeciągając ją od góry do dołu, nie? Wiesz, w tym momencie to mi się wydaje takie, okej, okay, albo ten pasek, że z boku, nie? No ja nie wyobrażam sobie, jak to się potem mogę przekazać, że nie wyobrażamy sobie, jak to jest, żeby to zrobić inaczej, nie? Albo że nie da się zrobić tego lepiej, bo to jest naturalne w momencie, w którym korzystasz tak, w taki sposób z tabletu.
No dla mnie nadal takim śmiesznym gestem i wiesz, takim... Przykładem tego, jak można zrobić coś kontrproduktywnie, jest to, jak wyłącza się komputery z Windowsem 8, gdzie ludzie szukają możliwości wyłączenia komputera przez, wiesz, 20 minut, bo po prostu nie wiedzą, jak to się robi. I w momencie, kiedy nikt im tego nie wytłumaczy, a na przykład nie przeszli tego startowego samouczka, bo na przykład dostali komputer od kogoś, kto im go skonfigurował wcześniej, no to stary, no dotarcie do tego, że akurat musisz myszką sunąć w górny prawy róg i później zjechać na dół, żeby pojawiło ci się menu, jakiś w ogóle kosmos.
To chyba jest, chodzi ci o to boczne menu po prawej stronie.
No tak,
jest...
ale też jest opcja niby, wiesz, w dolnym tam z lewej strony na dole, tam gdzie by start, ale start się pojawił w 8.1, wiesz, w 8 go nie było. Więc generalnie, no... to był kosmos. Wszyscy się z tego śmieją i kogo nie, z kim nie rozmawiam, kto ma do czynienia z Windowsem 8, to zawsze mówi, ty, a wiesz, jak go się wyłącza, bo ja to nie wiedziałem przez pierwsze nie wiadomo ile czasu. Więc to takie jest, wiesz, no, to znaczy, że coś nie poszło nie tak.
No tak, dlatego oni, wiesz, zrezygnowali z dziewiątki, jakby, mam wrażenie, że dziesiątka ma być dla nich całkowicie nowym startem, tak? Oni zaczynają, wiesz, no to, że jakby eliminują w tabletach takich niewielkich, wiesz, interfejs Windowsowy, ten taki typowo Windowsowy, to też jest jakiś ważny krok, tak? No bo to są pełnoprawne urządzenia z Windowsem w większości wypadków, czyli tak naprawdę desktopy w form faktorze tabletowym. No i to, że oni chcą to wyeliminować, to jest duży krok, ale ja wierzę, że oni to robią nie dlatego, żeby popsocić się ludziom, tylko faktycznie, że to ma sens i że oni zrobią to tak, że to będzie miało naprawdę sens. Nie wiem, czy przypadkiem nie zrobię tak, że jak przyjdzie ten tablet, to wgram na niego od razu deweloperską wersję dziesiątki. Szczególnie, że chciałbym, wiesz, na przykład spróbować Cortany, nie? Nie wiem, jak będzie z dostępnością Cortany, bo mam Lumię tą 520 chyba gdzieś w szafie.
No.
I ostatnio jakby podłączałem cały mój sprzęt, żeby się wszystko zaktualizowało w domu, co mam. Czyli tam te Wiko, jakieś inne telefony, jakieś tablety, wszystko, żeby po prostu ściągnęło aktualizacje, jakie potrzebowało, czyli wiesz, aplikacje systemowe i tak dalej, i tak dalej. I ten telefon też się zaktualizował tam do chyba wersji Lumia Cyan czy coś takiego. Pojawiła się Cortana. Kliknąłem na ikonkę Cortany, bo oczywiście chciałem sprawdzić, jak to jest, kiedy mówi do mnie Cortana, a nie Siri. Jedyne, co do mnie powiedziała, że sorry, Anna Valle w Inner Country, więc tak stwierdziłem, okej, dziękuję bardzo.
No wiesz, no to jak spróbujesz pogadać z Siri po polsku, to wiesz, usłyszysz ale, to samo.
Ale po polsku, a ja nawet chciałem spróbować po angielsku do niej powiedzieć. Ja wiem, nie umiem w takie rzeczy, ale chciałem, wiesz, spróbować powiedzieć, hej, Cortana. You little stupid ass bitch, I am fucking with you. A ona do mnie, wiesz, sorry, nie, panie Majesz po polskim.
No, no to znaczy to jest słabe.
W ogóle dlaczego?
No, nie wiem dlaczego.
Przecież Siri po angielsku działa w Polsce, a Cortana po angielsku nie może działać w Polsce.
No dziwne to jest. Znaczy,
Microsoft, get your shit together.
No mnie martwi, że cały czas jednak, mimo tego, że internet istnieje tyle lat, i jego założeniem jest to, że hej, nie ma już granic, możemy gadać ze sobą, wiesz, siedząc, kurczę, w naszych krajach i nie ma żadnych właśnie problemów z tym, no to nagle, wiesz, ludzie zaczynają tworzyć takie sztuczne podziały i geolokalizacja jest ważna nagle, nie wiadomo dlaczego. Znaczy, wiadomo, częściowo przynajmniej, ale jeżeli chodzi o usługi typu Cortana, no to już mi trudno jest zrozumieć, dlaczego akurat Polacy nie, bo co? Bo ci, którzy... Bo większość Polaków nie mówi po angielsku, więc to by było dla nich, wiesz, taka potwarz, że tak powiem? Że,
nie
że
wiem,
co? No nie wiem, znaczy nie widzę
było
w tym problemu.
Było to w pewien sposób denerwujące i ja się bardzo poczułem wykluczony wbrew pozorom, dlatego że to była wykluczająca rzecz, że nagle nie mogę uruchomić mimo tego, że wiesz, iPhone pozwala mi na takie rzeczy, nie?
I że co, że jesteś Polakiem, to co? To jesteś gorszy?
No właśnie trochę tak to wyglądało, nie? Że jesteś Polakiem, to nie możesz sobie uruchomić mimo tego, że chciałbyś po angielsku, nie? Mimo tego, że próbujesz po angielsku jakoś ten, to nie możesz. Bo sorry.
No słabo. Znaczy, to tak nie powinno wyglądać i to jest zła decyzja. Znaczy, ktoś ją musiał podjąć, tak? To nie jest tak, że to się po prostu dzieje. Ktoś podejmuje decyzję, nie dajemy tym osobom, decyzja pewnie była taka, Cortana nie będzie dostępna w krajach, które mówią w językach innych niż te, które Cortana obsługuje. Koniec. No, i tego się trzymają, nie?
Rozumiem, tylko że wciąż nie rozumiem dlaczego,
bo inni
umią bo zrobić to.
Bo widocznie, wiesz, PR-owo może to źle wyglądać. Nie wiem dla kogo, i wiesz, ja jestem zwolennikiem dostępności i tego, żeby wszystko było, wiesz, jak najszerzej, a angielskiego powinniśmy się wszyscy uczyć, więc to powinno nas zachęcać do tego, żeby okej, może po polsku Cortana nie, ale po angielsku to owszem i każdy powinien ten język znać. Witam.
No
tak, no.
Tak, zdecydowanie.
No. No jestem ciekawy tego tabletu. Zobaczymy. Przyjdą, podotykamy, pobawimy się i powiemy, co o tym myślimy. Ja się cieszę, że będę miał sprzęt z Windowsem i faktycznie będę mógł, wiesz...
Kurde, to jak to brzmi, nie? Ja się cieszę, że będę miał sprzęt z Windowsem.
Ale nie, to tylko jeżeli chodzi o właśnie nie, takie testy.
Ja rozumiem. Wiesz, no. Nie, jesteśmy spoko. Nie. Ale nie, ja jestem strasznie ciekaw i to się jaram tak jak, mniej więcej na takim poziomie, jak wiesz, miałem dostać pierwszego Androida, nie? Coś nowego, coś, czego jeszcze nie robiłem, wiesz, tak?
No trochę tak, no. Bo
trochę to... jak przed pierwszą randką z dziewczyną też, nie? Tak prawdziwą, taką, wiesz, wow, to jest, ja nigdy takich rzeczy nie robiłem.
Tak, to jest właśnie dokładnie to samo uczucie.
Ja mówię, nie, to normalne, że ja wyglądam nadal tak samo jak ty. To spoko, Paweł, to jest zupełnie normalne. Ja jej zaufałem.
Ta broda to jakby, wiesz, przykrywka.
Tak. Nie przejmuj się, Paweł, ta broda u wszystkich dziewczyn wygląda tak samo.
Tak jest.
Trochę tak było.
Jest.
Żartuję.
Wiesz, że moja rodzina powiększyła się o jednego Androida?
No, powiedziałeś mi przed nagraniem, ale jestem ciekaw większej liczby informacji naraz.
Otóż szukaliśmy smartfona dla mamy Arleny, ponieważ Arlena chce zachęcić mamę, żeby zainstalowała sobie Snapchata, żeby wiedzieć, co się u Arleny dzieje. Żeby nie było sytuacji, że
pamiętam.
Ej... dawno nie dzwoniłaś, nie wiem, co się u ciebie dzieje. No to proszę, Snapchat, proszę, tu wszystko jest. Witam. I teraz chciałem wybrać jakiś telefon, który będzie miał najlepszy stosunek ceny do jakości. I wybór padł, znaczy wiesz, no Lumia, tu się oczywiście uśmiałem. Naturalnie no, trzeba było szukać wśród Androidów, no bo iPhone wychodziły poza budżet zupełnie kosmicznie, nawet a nie chciałem kupować używanego telefonu, bo to takie wiesz, no kurczę, kupmy coś nowego, niech to pachnie chociaż tą fabryką chińską. I kupiliśmy Androida i kupiliśmy Moto G drugiej generacji i kurczę, serio, za 800 mega totalnie zawodowy telefon. Zaraz ci powiem, co on ma w ogóle. Wezmę sobie
go do ręki. Uruchamiałeś go
jeszcze
w ogóle?
Nie,
czy?
W ogóle, to jest świeżynka, dopiero dzisiaj przyszedł. Ale słuchaj, no ma czterordzeniowy procesor.
To wiem.
5-calowy ekran z Gorilla Glass. 2070 mAh baterie, 8 megapikseli aparat. Zasłonki z tyłu kolorowe i obsługuje dwa SIMy. I ma oczywiście, znaczy prawdopodobnie będę musiał go update'ować, ale już ma Lollipopa, więc no witam. Nie wiem, czego chcieć więcej od telefonu, wiesz, dla osoby, jeszcze to jest pierwszy smartfon w ogóle, więc myślę, że to będzie mega duża zmiana i z telefonu kurczę, z guziczkami.
To uważam, że to jest dobry ruch w ogóle, bo to jest dobry telefon na pierwszy smartfon. Szczególnie, że to jest tak naprawdę dobry telefon na pierwszy smartfon, bo jest szybki, jest dobrze trzyma na baterii, zaktualizowany, jest ładny. Wiesz,
nie,
to
nie jest zawalony też nakładką.
To nie jest na zasadzie pierwszy telefon, czyli gunwo, które po prostu ma działać i ewentualnie będzie się uruchamiało i wiesz...
Jedynym tak zwane... jego wiesz, wyróżnikiem jest to, że ma dotykowy ekran, po prostu.
Tak, no to nie jest taki telefon. To jest naprawdę dobry smartfon, który jest idealny na pierwszy telefon, żeby wyrobić sobie pewne standardy i nauczyć się pewnych zachowań.
No jasne.
Nie? On nie każe ci czekać długo, on nie każe, nie uczy ci cierpliwości, nie uczy ci dokładności, tylko on po prostu działa tak szybko, jak się da. I do tego jest wspierane tak dobrze, jak się tylko da, nie? Jakby dla mamy Arleny prawdopodobnie nie będzie to ważne, że jest wspierane tak, jak się da, ale w momencie, w którym do Arleny będzie dzwoniła mama i będzie pytała o coś prawdopodobnie,
no.
To Arlena będzie miała, wiesz, malutki problem ze znalezieniem odpowiedzi na pytanie, tak? Bo to jest telefon, który jest popularny, więc informacje będą na forach.
Jasne.
A jak będzie chciała nawet napisać do supportu, no ten support to nie jest, wiesz... Xiangzhou.sx czy coś takiego, nie? Tylko wiesz, Motorola.com, nie? To nie jest no name, więc to jest naprawdę bardzo dobry telefon na pierwszy smartfon.
No i jest duża szansa na to, że nie wypadnie mu ekran.
No nie wiem, to jest Android, wiesz.
No wiem, no, zobaczymy. Zobaczymy, mam nadzieję, że nie. Ale kurczę, no, kupiliśmy jeszcze microSD do niego, żeby wiesz, ładować tam foty i w ogóle. Więc myślę, że całkiem fajna inwestycja. Zapłaciliśmy niecałe 800, więc wiesz, myślę, że całkiem fajna cena. Jak za nowy telefon, wiesz, z gwarancją. Jeszcze kupiłem sobie ubezpieczenie za 100 na 24 miesiące i nawet jeżeli ostatniego dnia na przykład pęknie nam ekran albo coś się z nim wydarzy, to albo go wymienią ekran za darmo, albo cały telefon. Więc jakby spoko. Czyli taki trochę Apple Care do Moto G. Więc uważam, że bardzo fajnie.
Ale to jest od Motorola?
Nie, to jest od sklepu, bo w Sferi się kupowaliśmy akurat. Mhm. Więc wiesz, spoko.
Tętno Pulsu. Jest was podcast.
To a propos sprzętu i a propos kupowania rzeczy w sklepie, to ja chciałem powiedzieć o ofercie iBudowy, która się właśnie pojawiła. Mam nadzieję, że jak ktoś jeszcze będzie słuchał rano, czy w południe, czy wieczorem, to ona dalej będzie działała.
I co tam jest?
iPad Mini 2, czyli ten, którego ja mam.
No.
128 GB, ale wersja Wi-Fi.
No.
Za 1634 zł i nie jest napisane, że to jest refurbished, tylko że jest nówka.
Hmm, okej. Okay. Ale no szkoda, że tylko Wi-Fi, no.
Ale wiesz, 128 GB, mhm. Tak? Zamiast 2654,95 na 1634,95. Zastanawiam się. wiesz, jakby... No mi nie jest potrzebny 128 GB, nie? Znaczy, inaczej, nie jest potrzebna wersja bez 3LTE.
No.
Bo 128 GB oczywiście, że mocno bym przytulił.
Znaczy, to jest akurat dobre połączenie. Znaczy, duży dysk i samo Wi-Fi, bo w ten sposób możesz sobie przygotować na przykład, nie wiem, dużo kontentu, który chcesz oglądać później offline'owo. Wiesz, pobierasz sobie na tablet i później albo słuchasz muzyki, albo faktycznie
na podobnej zasadzie jak komputer, nie? Taki, wiesz, normalny, przypuszczam, MacBook Air, nie?
No,
do którego,
tak.
Na którym, wiesz, po prostu trzymasz wszystko, co się da,
mhm.
I po prostu możesz to odtwarzać, kiedy chcesz, niezależnie od sytuacji, tak? A jak masz Wi-Fi, to masz Wi-Fi i możesz sobie z niego skorzystać, ale tak na co dzień to jest po prostu komputer, nie?
No.
Więc to zdecydowanie, a ta cena jest naprawdę, 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 naprawdę dobra.
Nie, no super, no bo jak ktoś się zastanawiał, to wiesz, to super, no tylko trzeba pamiętać o tym, że jednak to jest Wi-Fi only.
I tak bym brał.
No,
i
okay.
Tak bym brał.
Uważaj, bo ci portfel wskoczy do komputera zaraz.
Nie, 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 ja już nie robię takich rzeczy, Wojtek. Ja już jestem dorosłym mężczyzną.
Oczywiście, oczywiście.
Ustatkowany.
Tak.
Mm-hmm. Nie kupuję nagle tabletów
nie,
z Wielkiej Brytanii.
Z Windowsem. Nie, nie, nie robisz co, tego. Nie.
Wojtek, my jesteśmy poważnymi... O, może nawet dwa kolory wybrać. Mogę mieć Space Greya.
Jakby był złoty, to coś czuję, że ten odcinek zakończyłby się kliknięciem zakup.
No tak, tylko że złoty to musiałby być Mini 3, nie? A to
no
jest
właśnie.
Tylko Mini 2.
No tak.
Ale Mini 2 to jest Mini 3 tak naprawdę, więc to jest jeszcze lepsza oferta tak naprawdę, bo kupujesz najnowszego miniaka, nie? Jedyna różnica jest taka, że nie masz Touch ID.
A, no właśnie. No akurat to się przydaje.
No tak, ale powiem ci, że bez tego też da się żyć, więc jakby nie ma problemu. Oczywiście wolałbym mieć, ale no bez tego da się żyć. W każdym razie Wojtek, nie kupię tego. Mhm. Jesteśmy poważnym podcastem technologicznym, nie możemy zachowywać się tak, wiesz, że nagle podczas odcinka coś znajdziemy, coś kupimy, mhm. Gdzieś tu jakieś, wiesz, hachmenty, jakieś preordery na edycję gierek kolekcjonerskie,
tak,
jakieś...
Tak.
Jakieś... Nie pamiętam, co jeszcze kupiliśmy podczas podcastu.
No tak, parę rzeczy już się kupiło. A w następnym odcinku na pewno ja będę chciał pogadać o Bloodborne, ponieważ dostałem...
Ja mogę powiedzieć jedną rzecz, jeśli chodzi o Bloodborne. No. I to będzie takie preview naszej opinii. Bo ja grałem chwilę.
No.
Ale umarłem więcej razy niż w ogóle od czasu posiadania konsoli ever. To było po prostu przerażające.
No okej, okay, czyli to... Bo ja w ogóle... To jest śmieszne, bo ja nie grałem w Dark Souls w ogóle. Ale
no,
jedyne,
ja
co wiem o tej grze, to to, że jest ultra trudna i że cały czas się ginie. Więc znowu, Bloodborne to jest tak, nowe Dark Souls, ale wyglądające trochę lepiej chyba, co?
Tak, zdecydowanie, ale jakby wciąż...
Pogadamy w następnym odcinku.
Ja ginąłem w Dark Souls. Ja ginąłem, Wojtek, wszędzie. Ginąłem w GTA, mm-hmm. Ginąłem nawet w Little Big Planet. Mm-hmm. Ale to, co mnie spotkało w Bloodborne, to była śmierć na tyle sposobów.
Okej, okay. To super, super zapowiedź. Super zapowiedź, ale tak, pogadamy o tym w następnym odcinku, bo ja muszę się niestety przyznać, że nie grałem w ogóle. Więc muszę to zrobić.
Czy to jest to słynne zapracowanie? Czy to jest to słynny czas poświęcony rodzinie w domu? Coś tam?
Trochę tak, ale oprócz tego też pykam sobie w LOLa ostatnio, więc jakby...
A, to prawda, robimy to. Szczególnie, że mamy nowe myszki, ale to może w przyszłym odcinku, jak będziemy mieli coś więcej do powiedzenia niż dwie partyjki, podczas których dostaliśmy w dupę.
No nie, ja na przykład wczoraj wygrywałem.
A, no ja nie grałem wczoraj, bo wiesz jak to jest, praca się wydarza.
No tak, to akurat wiem.
Mnie czeka jeszcze praca, ja za 19 godzin muszę jechać do pracy i spędzić całą noc patrząc się na wykresy ludzi.
No cóż, jakby, no. Trochę słabo, że będziesz patrzeć na ludzi jak oni śpią. Nie fajnie.
Każdy ma jakieś fetysze, mój jest taki, także...
No dobrze, mam nadzieję, że nigdy nie przyjdziesz do mnie.
Hej, widzę jak śpisz.
Będziesz spał, ja tak...
Widzę jak śpisz.
Nie, będziesz tak spał, ja tak przyjdę ci, wiesz, do łóżka i tak zacznę chuchać takim ciepłym powietrzem, będzie...
Hej, widzę jak śpisz.
Wojtek, gdzie są szklanki? Nie, spoko, wiem, gdzie są szklanki. Dobrze, więc tym akcentem...
Tym takim creepy akcentem.
Widzimy jak śpicie i będziemy was... słyszeć, tak naprawdę to nie, ale będziemy do was mówić już za tydzień w kolejnym odcinku Jest Was Podcastu, czyli podcastu, w którym mówimy o wszystkim.
I o niczym.
I o niczym, czyli czubek, grubek nie, i technologia grubek, z wąsem.
Tylko technologia z wąsem.
Także słyszymy się już za tydzień. Wielkie dzięki za słuchanie tego odcinka i cześć.
Cześć.
Jest Was Podcast, czyli gadżety i bzdety.